Do Azji wybierzemy się za sprawą gościa Radia Lublin, którym jest dr Dominik Maiński, historyk sztuki, podróżnik, organizator East-Est Festiwalu Wschodnich Podróży. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
To wydarzenie festiwalowe już za nami, więc może na początek powiedzmy, dlaczego właśnie taki wschodni kierunek obrał pan za cel i za temat festiwalu?
Tak, idea zrodziła się przeszło 2 lata temu, kiedy wybrałem się do Azji Centralnej prywatnie. Byliśmy tam z przyjaciółmi no prawie miesiąc i okazało się po tym czasie, że właściwie nie słyszeliśmy w żaden sposób języka polskiego. Nie spotkaliśmy w ogóle turystów czy podróżników polskich, a rzeczywiście byliśmy wtedy w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie, więc sporo tych miejsc zostało przez nas zwiedzonych i zdałem sobie sprawę, że są pewne rejony świata, które po prostu nie są przez turystów odwiedzane z różnych powodów. Z obawy przed niebezpieczeństwem rzekomo panującym w takich miejscach, więc postanowiliśmy po prostu wschód odczarować. Ależ wschód bardzo szeroko rozumiamy.
No właśnie.
No zaczynając właściwie od Lublina, jego tutaj rejonów. Jesteśmy w Europie Wschodniej, jesteśmy po wschodniej stronie Wisły, w związku z tym tu właściwie już Lublin jest takim początkiem, można powiedzieć taką bramą na wschód. Zaraz mamy właściwie koniec Europy, koniec Unii Europejskiej de facto, tworu politycznego. Więc ten wschód rozumiany szeroko, potem już poza Lublinem idąc dalej w stronę najbliższych czy dalszych rejonów Europy, Azji. I właściwie na dalekich Indochinach, czy nawet wyspach Oceanii kończąc, bo włączyliśmy też w program naszej tegorocznej edycji drugiej już nawet Wyspę Wielkanocną. A to dlatego, że funkcjonują do dzisiaj teorie. Właściwie to jest sprawa nie do końca zbadana. Skąd tak naprawdę Rapanujczycy czy Polinezyjczycy pochodzą? Tu trzeba wspomnieć postać Thora Heyerdahla, który wybrał się swego czasu na łodzi Kon-Tiki i starał się udowodnić, skąd mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej pochodzą. Czyli twierdził, że to może być Peru, to może być inny rejon Ameryki Południowej. Natomiast funkcjonują też teorie, też bardzo silne w nauce. I bardzo prawdopodobne też, że Rapanujczycy mogą się wywodzić z ludów azjatyckich, z Indonezji na przykład. To oczywiście nic nie jest pewne, ale dlatego też ten wschód nawet dotyczy Wyspy Wielkanocnej właśnie.
Festiwal East-Est za nami. W ubiegłym tygodniu zapraszaliśmy, przypominając o tym wydarzeniu, zapraszaliśmy słuchacze Radia Lublin. Dzisiaj możemy właściwie podsumować wydarzenie, w ramach którego były prelekcje, spotkania z gośćmi, były warsztaty, pokazy, nawet dobre jedzenie, a co cieszyło się największym uznaniem?
Tak, tak. Staraliśmy się, aby program był bardzo bogaty i rzeczywiście taki był. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Festiwal trwał aż 3 dni. To w przeciwieństwie do pierwszej edycji, która była 2-dniowa, tutaj od piątku do właściwie wieczorowej pory w niedzielę. Mi chodziło zawsze, żeby wschód pokazywać bardzo szeroko, czyli z jednej strony mieliśmy spotkania autorskie, natomiast z drugiej mnóstwo spotkań o charakterze, powiedzmy, praktycznym, czyli warsztaty, pokazy, koncerty też, jako dodatek, bo taką ideą jest, aby wschód, który jest bardzo bogaty co do pojęcia poprzez zmysły, pokazać szeroko, czyli nie tylko o nim posłuchać, ale też go poczuć i zasmakować. Także rzeczywiście w tym roku bardzo dużo było wydarzeń o charakterze, powiedzmy, kulinarnym, czyli można było skosztować japońskiego onigiri. Mieliśmy warsztaty z tworzenia tego specyficznego przysmaku. Z drugiej strony mieliśmy też spotkanie wokół jadalnych roślin wschodnich, więc można było już je skosztować, bo jeszcze jakiś czas temu nie było to możliwe podczas wydarzeń o charakterze kulturalnym. Więc działamy jakby na widza, na odbiorcę, na wszystkie jego zmysły i staramy się ten wschód pokazać z każdej możliwej strony. Też nie ten tylko i wyłącznie najpiękniejszej, bo też chcemy pokazać też szarości, czy nawet bardziej dramatyczne elementy z historii wschodu właśnie. Podczas pierwszej edycji sporo miejsca poświęciliśmy zapomnianemu aspektowi dziejów ludzkości, jakim był reżim Czerwonych Kmerów czy wojna w Wietnamie. Więc wschód pokazany, czy geograficznie bardzo szeroko, poczynając właśnie od Polski, a kończąc na dalekiej Azji, ale też z każdej strony, bo jeżeli mówimy o kuchni, no to ta kuchnia jest jedną z najlepszych na świecie. Nie tylko co do smaku, ale i zapachu. Więc taka idea nam przyświeca.
Festiwal Wschodnich Podróży to też ciekawi goście.
Tak, tak, oczywiście. Staramy się zapraszać bardzo interesujących podróżników. Też taką ideą naszego festiwalu jest to, ponieważ organizatorem jest Biblioteka Uniwersytecka KUL w kooperacji z Fundacją Rozwoju KUL i z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Dlatego pozostajemy jakby w przestrzeni co do organizatorów akademickiej czy bibliotecznej. W związku z tym akcentujemy spotkania z podróżnikami, którzy w różny sposób ale opisują swoje podróże. Mam tutaj na myśli pisarzy, podróżników, którzy zajmują się blogosferą. W związku z tym mieliśmy bardzo ciekawych gości, autora książek też, jednego z najwybitniejszych himalaistów w Polsce i na świecie, czyli pana Krzysztofa Wielickiego, autora kilku książek na temat swoich ekstremalnych podróży w najwyższe góry świata. Mieliśmy Piotra Mileskiego, który ostatnio napisał nagrodzoną zresztą książkę o korporacji japońskiej, w której przez 5 lat pracował, czyli Planeta K, 5 lat w japońskiej korporacji właśnie. I mnóstwo innych. Bardzo ciekawym spotkaniem było spotkanie z Andrzejem Piotrowskim, ostatnio twórcy Muzeum Badań Polarnych w Puławach, który napisał książkę, niedawno się ukazała, tam gdzie, taka tajemnicza nazwa, dosyć intrygująca, tam gdzie rozrabiał kruk, o Sachalinie i Wyspach Kurylskich, więc nawet takie najdalsze rejony Syberii czy Rosji, już niekoniecznie kontynentalnej. Czyli właśnie była mowa o Sachalinie i Wyspach Kurylskich, do których zresztą nie każdy może trafić, bo tam nie jest prosto podróżować turystom. Oni muszą mieć wszelkie rodzaju lokalne zgody, więc Andrzejowi Piotrowskiemu to się udało, a poprzez swoje bardzo szerokie znajomości mógł trafić w miejsca, w których prawdopodobnie z Europy mogło nawet nie być nikogo.
Teraz, gdy z powodu pandemii trudno nam gdziekolwiek podróżować, no niby już w ostatnich dniach to się i tygodniach to się zmienia, ale jednak takie podróżowanie dzięki festiwalowi, gościom, którzy byli w różnych miejscach, widzieli to i owo, można było popodróżować, można było zwiedzać świat dzięki wam, dzięki takiemu festiwalowi. I zastanawiam się, kim byli odbiorcy, studenci zainteresowani tym szeroko pojętym wschodem, czy właśnie ludzie, którzy planują i notowali sobie ciekawi tego, jak gdzieś indziej wygląda życie i podróżowanie.
Bardzo różni odbiorcy przyszli na festiwal. No, ciężko mówić jakby o przekroju wiekowym, bo rzeczywiście byli bardzo młodzi ludzie, którzy na przykład bardzo mocno chcieli uczestniczyć w działaniach praktycznych, a zwłaszcza cieszyła się wśród młodych uczennic henna i warsztaty malowania henną skóry.
Więc czyli takie hinduskie.
Hinduskie, tak, rzeczy. Też dużą popularnością cieszyła się kaligrafia chińska prowadzona przez pana Yang Yanghua wraz z żoną, która z kolei miała zajęcia z tradycyjnej chińskiej wycinanki, więc bardzo takie ciekawe, nieoczywiste zajęcia. Mnóstwo ludzi różnego wieku, samych podróżników zadających ciekawe pytania, więc też zorientowanych w temacie, czytających książki, albo takich, którzy po prostu już z powrotem chcą zacząć podróżować i to był taki asumpt do tego, aby sobie swoją własną podróż zorganizować.
Co nam zresztą przypomina, że świat jest naprawdę potężny i że w wielu miejscach pewnie jeszcze i ja, i nasi słuchacze nie byli na świecie i że ten wschód może być świetnym celem różnych wyjazdów, nie tylko zresztą turystycznych. I co nam też, myślę sobie, przypomina, że Lublin jest wielokulturowy, nie tylko ze względu na naszą piękną, wielowiekową tradycję i historię, ale także ze względu na tych, którzy Lublin wybierają jako miejsce studiowania czy pracy. Ja sama studiowałam na przykład i mieszkałam w akademiku na jednym piętrze z Laotańczykami.
Zgadza się. No teraz właśnie widzimy bardzo dużo osób, nie wiem co się stało akurat w tym roku, ale ciemnoskórych, więc naprawdę Lublin jest bardzo mocno zaangażowany w przyjmowanie obcych studentów, od zawsze wielokulturowy. My to od samego początku powtarzamy, więc jakby merytorycznie Lublin na festiwalu też ma swoje miejsce. Zawsze jest o nim mowa. Akurat w tym roku postawiliśmy na spacer po miejscach związanych z Orientem, ze wschodnimi społecznościami, których było mnóstwo, już nie tylko Żydzi, ale i Grecy, i społeczności prawosławne. Także rzeczywiście to jest bardzo dobre miejsce do organizacji takiego festiwalu, miejsce otwarte na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą.
Pandemia trochę krzyżowała plany festiwalowi, tak. No ale druga edycja się odbyła.
Tak, no my tak sobie trochę żartujemy właściwie tutaj wśród osób zaangażowanych w projekt, bo festiwal miał się odbyć już w maju zeszłego roku po sukcesie pierwszej edycji, więc tak trochę na fali tego sukcesu postanowiliśmy absolutnie się nie poddawać i robić dalej ten projekt, więc pierwsza jakby odsłona miała być w maju. Oczywiście w marcu nastąpiła pandemia, więc musieliśmy przełożyć wydarzenia na listopad. Tam wtedy też nam się nie udało w związku z kolei ponowieniem restrykcji rządowych. Więc to była trzecia próba, na szczęście udana i myślę, że podobająca się uczestnikom. Ale można powiedzieć, my sobie tak trochę żartujemy w sposób może czarny humor, ale mieliśmy gościa na tej edycji, bo przyszedł do nas z Wuhan, ze wschodu właśnie, z Chin. I on nam zupełnie wypełnił przestrzeń czy czas naszego myślenia o festiwalu. Więc tak sobie żartujemy, że właściwie teraz w tym roku nie była to trzecia edycja, druga edycja, tylko druga i pół albo trzecia, bo w jakiś tam sposób odbyliśmy poprzez
gościa.
Boję
się teraz, co kolejną edycję będzie anonsować.
No właśnie. No miejmy nadzieję, że już sprawy pójdą gładko i zapomnimy o gościu ze wschodu właśnie, co ciekawe i paradoksalne.
To o festiwalu, kolejnej jego edycji będziemy w takim razie rozmawiać w przyszłym roku. Już teraz zapraszam pana do studia, a za parę minut wrócimy do rozmowy o samej Azji.